Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzisiaj odwiedziłem panią dr Joannę Winiewicz-Wolską, która jest kustoszem w Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, a będziemy rozmawiać o gabinecie holenderskim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Gabinet holenderski to jest takie określenie już współczesne, ponieważ takie określenie tutaj na Wawelu nigdy nie funkcjonowało. Jest to niewielkie pomieszczenie, które mieści się w wieży Zygmunta III, tak zwanej wieży Zygmunta III, dobudowanej do północnego skrzydła zamku po wielkim pożarze, który tę część zamku zniszczył w 1595 roku. Ta wieża nazywana była nową już w 1615 roku, jest to taka wzmianka archiwalna, ale z pewnością powstała wcześniej. Nie wiemy, co się tak naprawdę w tej części zamku mieściło. Prawdopodobnie była to część takich kameralnych apartamentów Zygmunta III Wazy.
Czyli nie była to taka duża komnata.
Bardzo malutkie pomieszczenie. Dla nas jest o tyle ważne, że to jest jedno z niewielu wnętrz na Wawelu, gdzie zachowała się oryginalna posadzka marmurowa i zachowały się też oryginalne dekoracje sklepienne, takie płyciny i dekoracja stiukowa. To jest taki właściwie początek baroku w Krakowie, który zapoczątkował rzeczywiście tutaj Zygmunt III Waza. To pomieszczenie przylega do tak zwanej sali pod ptakami. Oczywiście też nazewnictwo jest współczesne, sala pod ptakami, ale była to sala, która w pewnym okresie czasu pełniła taką funkcję audiencjonalną. I tenże gabinet holenderski, o którym mówimy, komunikuje się z tą salą w tej chwili pod ptakami, ale pierwotnie prawdopodobnie wiodło do niego wejście tylko od strony kaplicy, która też zresztą została dobudowana później. Stąd wniosek, że wnętrze to było takim właśnie wnętrzem kameralnym, gdzie Zygmunt III Waza lubił się izolować i zajmować się tym, co go najbardziej interesowało, a więc jakimiś takimi pracami naukowymi czy paranaukowymi, czy on był kolekcjonerem, więc być może zajmował się też sztuką. I stąd też moja poprzedniczka, pani dr Anna Bocheńska, padło na taki pomysł, żeby wykreować wnętrze właśnie, które określamy gabinetem holenderskim.
A ta nazwa skąd się wzięła?
Nazwa gabinet holenderski, ponieważ są tam obrazy holenderskie i flamandzkie z XVII wieku. Został ten gabinet utworzony na wzór, oczywiście nie mamy żadnych źródeł pisanych, ani żadnych informacji o tym, że takie wnętrze na Wawelu istniało. Podejrzewamy, że mogło tak być, natomiast wzorem ikonograficznym do tego gabinetu holenderskiego były obrazy. Były obrazy Franza Frankena II, były obrazy Davida Teniersa, obrazy malarzy, którzy takie właśnie wnętrza przedstawiali. No Teniersa chociażby Galeria Arcyksięcia Leopolda Wilhelma, pomieszczenie, które było szczelnie wypełnione obrazami powieszonymi jeden obok drugiego. I tenże koncepcję właśnie pani Bocheńska tutaj zrealizowała na Wawelu. Także jak powiadam, jest to kreacja współczesna, ale wzorowana na przekazach ikonograficznych, jakkolwiek te przekazy, jeszcze raz podkreślam, nie dotyczą konkretnie Wawelu, ale dotyczą innych tego rodzaju wnętrz. Co Zygmunt III Waza miał? Tutaj my w tym wnętrzu gabinetu holenderskiego mamy głównie obrazy flamandzkie i holenderskie. Jest to 49 obrazów. One są właśnie specjalnie w tym celu wykonanych ramach, takich na wzór dawnych XVII-wiecznych ram holenderskich. I mamy tutaj obrazy holenderskie i flamandzkie w zasadzie głównie z XVII wieku. Także w jakim sensie odzwierciedla to kolekcjonerskie pasje królów z dynastii Wazów. Ale tutaj pamiętać trzeba, że Zygmunt III Waza w czasie, kiedy rezydował jeszcze na Wawelu, a więc początku wieku XVII, kolekcjonował obrazy, lubił obrazy, zamawiał obrazy, ale głównie u artystów włoskich. I było to malarstwo w przeważającej chyba większości, z tego co wiemy w tej chwili, to było to malarstwo religijne. Natomiast kolekcjonowanie malarstwa północnoeuropejskiego, malarstwa Królestwa Niderlandzkiego i Holenderskiego, to już jest późniejsza faza rządów Zygmunta III w Azji i ona łączy się w zasadzie z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Także wiemy o tym, że w 1621 roku kupował obrazy u Jana Broigla aksamitnego, tego najsłynniejszego, oprócz Piotra z malarzy Broiglów. Wiemy też, że miał obrazy Henryka Goltziusa. Natomiast, jak powiadam, to już była ta faza warszawska. Natomiast postaraliśmy się też tutaj zrekonstruować, podpokazać, jak mógł wyglądać gabinet holenderski, gabinet sztuki, gabinet obrazów w czasach Zygmunta Wazy, w czasach Władysława IV, w ogóle w okresie panowania królów z dynastii Wazów. Te obrazy, proszę Państwa, nie należały nigdy do kolekcji królewskich. Niestety jesteśmy w tym nieszczęśliwym położeniu, że z dawnych zbiorów królewskich, jeżeli chodzi o malarstwo, nie zachowało się nic. Tutaj w początkach XVIII wieku wielki pożar spustoszył wnętrza. Oczywiście królowie przenieśli rezydencję do Warszawy, poświęcali uwagę zamkowi warszawskiemu, wyposażali zamek warszawski. Tutaj oczywiście ten pożar z początku XVIII wieku spustoszył wnętrza doszczętnie, także nawet spłonęły te stropy, które powstały właśnie w czasach Zygmunta III Wazy, podczas tej wielkiej odnowy zamku po pożarze w 1595 roku. To, co w tej chwili oglądamy na Zamku Wawelskim, jeżeli chodzi o malarstwo, są to obrazy z kolekcji prywatnych, które zostały ofiarowane na Wawel w okresie odnowy Zamku Królewskiego, w okresie międzywojennym. Po tym, jak zamek został odebrany austriackiemu wojsku i przeznaczony na muzeum. Taki wielki ruch tutaj na zamku, urządzanie muzeum, to są lata 20. właściwie XX wieku. I trafiły wówczas na Wawel dwie duże kolekcje. To była kolekcja profesora Jerzego Mycielskiego, krakowskiego historyka sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesora Leona Pinińskiego, prawnika, profesora Uniwersytetu we Lwowie. I te dwie kolekcje, jeżeli chodzi o malarstwo flamandzkie i malarstwo holenderskie, to jest w zasadzie trzon tej kolekcji tutaj na Wawelu. Także jeżeli tak orientacyjnie możemy podać jakieś cyfry, to około ponad 50 obrazów to są obrazy ze zbioru Leona Pinińskiego, około 19 obrazów to są dzieła, które zebrał Jerzy Mycielski. One wszystkie właśnie są, część wszystkie są pokazywane na Wawelu, część jest właśnie zgromadzona w gabinecie holenderskim. Trzecimi takimi zbiorami, które były zasobne w dużej wartości dzieła sztuki, obrazy flamandzkie, holenderskie, to była lwowska kolekcja Mionczyńskich Dzieduszyckich. W zasadzie to głównie zbiory Mionczyńskich, ponieważ Dzieduszycy kolekcjonowali głównie malarstwo polskie, Mionczyńscy malarstwo europejskie i faktycznie wysokiej klasy obrazy pochodzą ze zbiorów Mionczyńskich. To była kolekcja lwowska także, eksponowana w pałacu przy ulicy Kurkowej we Lwowie. Rodzina zresztą spadkobiercy Alfonsyny Dzieduszyckiej, nie mogąc uregulować należności wobec skarbu państwa, zdecydowali przekazać skarbowi państwa część swoich zbiorów sztuki. I specjalna komisja, która w 1933 roku udała się do Lwowa, żeby wybrać ze zbiorów dzieła godne królewskiej rezydencji, wybrała kilkadziesiąt obrazów i z tej kolekcji Mionczyńskich Dzieduszyckich na Wawelu mamy w tej chwili 12, około 12, o ile nie pamiętam, dzieł. Ja mówię tutaj cały czas o obrazach flamandzkich i holenderskich. Także to są takie trzy w zasadzie główne kolekcje, które tworzą nasz gabinet holenderski i to są obrazy, które są do obejrzenia także w innych wnętrzach, nie tylko w gabinecie holenderskim. Natomiast mamy tutaj też część obrazów, które zostały kupione bądź darowane nam w okresie późniejszym, zarówno w okresie międzywojennym, jak też po II wojnie światowej. Jeżeli tak popatrzymy, łącznie obrazów holenderskich mamy około 100 w tej chwili. Ja mówię tutaj o dziełach z XVII wieku. Natomiast jeżeli chodzi o malarstwo flamandzkie i obrazy niderlandzkie, czyli jeszcze wcześniejsze, zanim się ukształtował ten podział, prawda, na południową katolicką Flandrię i północne zjednoczone prowincje, jeszcze z czasów prawda, tego państwa burgundzkiego czy Niderlandów XV wieku, mamy tych obrazów około 66-67, o ile dobrze pamiętam. Także około 170 obrazów to są dzieła flamandzkie i holenderskie. Gabinet holenderski jest w tej chwili udostępniany dla zwiedzających. Można te obrazy obejrzeć z bliska. Cóż możemy tam obejrzeć? Mamy obrazy bardzo wartościowe, sygnowane i datowane. To są między innymi dzieła Kaspara Neczera. To jest taki malarz, który był znanym portretistą. On działał już właśnie pod koniec XVII wieku, w początku wieku XVIII, ale mamy sygnowany jego obraz, który został, portret, który został zidentyfikowany z wiceadmirałem Zelandii. Tam na tym portrecie jest na stoliku nakrytym wzorzystym dywanem, jest mapa właśnie Zelandii, stąd też taka konkluzja, że jest to właśnie Cornelis van Evertsen, czyli ten wiceadmirał Zelandii. W tle, jak zwykle u Kaspara Neczera, jest fragment parku, tam akurat w tym parku jest przedstawiony posąg Cerery. To jest jeden sygnowany obraz. Drugi sygnowany obraz mamy w gabinecie holenderskim pędzla Michiela van Muschera, też który zasłynął głównie z malowania portretów, a także scen rodzajowych. Tu mamy jego obrazy dwa na Wawelu. Jeden jest w gabinecie holenderskim, to jest taki piękny portret jego żony Ewy Wischer, sygnowany oczywiście. Drugi również sygnowany, ale już tym razem datowany portret, to jest taka kobieta we wnętrzu pokoju, we wnętrzu domu mieszkalnego, kobieta ze służącą. Ten drugi obraz jest darem takiej prywatnej osoby, tu już z okresu powojennego, ale ten obraz drugi nie wisi w gabinecie holenderskim. Tu może warto dodać, że w gabinecie holenderskim zgromadziliśmy obrazy zazwyczaj małych formatów. To są obrazy, można powiedzieć, troszkę za małe do ekspozycji w wielkich reprezentacyjnych wnętrzach królewskiej rezydencji.
Natomiast, bo by zginęły na tych dużych
przestrzeni. Bo by je bardzo trudno zobaczyć. Natomiast to są takie obrazy gabinetowe. Bardzo często trzeba pamiętać, że bardzo często te obrazy były malowane z myślą o gabinetach kolekcjonerów. No oczywiście były malowane też na rynek, bo no, nie oszukujmy się, zawsze obrazy, nie zawsze obrazy były malowane dla konkretnego zleceniodawcy i na konkretne zamówienie. Malarze też po prostu malowali na rynek, po prostu handlowali nimi. Można było się zaopatrzyć w obrazy w atelier artystów, czy na specjalnych targach, jeszcze w XV wieku, XVI wieku w Antwerpii specjalnie organizowano takie targi, na których można było kupić obrazy. I te obrazy rzeczywiście kupowano. Holandia w XVII wieku była krajem bardzo bogatym. To bogactwo przenosiło się, prawda, ta zasobność społeczeństwa holenderskiego była też widoczna w wyposażeniu domów. Holendrzy mieli po prostu w domach obrazy. To był w ogóle ewenement w Europie, XVII wiek, ten złoty wiek Holandii, kiedy rzeczywiście działało bardzo wielu artystów i powstawało bardzo dużo obrazów. Mamy jeszcze z takich ciekawszych obrazów, mamy bardzo ładny obraz i w sumie bardzo ważny, jeżeli chodzi o historię sztuki, o badania nad sztuką. Mamy obraz Paula Brilla z taką sceną z historii Jonasza. On wisi nad drzwiami, może czasem jak się wchodzi do gabinetu holenderskiego, może nie każdy na niego zwraca uwagę, ale warto się obrócić i popatrzeć do góry. To jest taka scena burzy, wiatru i sztormu i statek miotany sztormem z trudem opiera się tym wysokim falom. I tam z dołu właściwie nie widać, ale jest taka malutka figurka Jonasza, który jest wyrzucany do morza, a obok jest wielka ryba, która ma zamiar właśnie go w tym momencie połknąć. To jest obraz Paula Brilla, który jest taką kopią fresku ze Scala Santa na Lateranie. Paul Brill urodził się w Bredzie, w zasadzie większość życia spędził w Rzymie u boku swojego brata Matisa i malował na zlecenie papieskie, głównie dla Sykstusa V. I ten fresk w Scala Santa, na sklepieniu Scala Santa musiał się tak bardzo podobać, że bardzo często był powtarzany. Nasz obraz jest jedną z większych kompozycji, jeżeli chodzi o rozmiary tej sceny. Natomiast są jeszcze dwa czy trzy nawet pozostałe, które są troszeczkę mniejsze, troszeczkę zmienione w kompozycji, no ale też jest to ta scena z historii Jonasza, oparta o wydarzenie opisane w Księdze Jonasza. No, popularność tego najprawdopodobniej wiązała się z tym, że ta historia Jonasza, który prawda, spędził 3 dni w brzuchu wieloryba, a litościwy Bóg uwolnił go po tych 3 dniach, była przez ewangelistę Mateusza zestawiona z historią Chrystusa, prawda, który spędził 3 dni po zmartwychwstaniu, po śmierci spędził 3 dni w otchłani, prawda, po 3 dniach zmartwychwstał. Stąd też być może ta popularność historii Jonasza także w malarstwie się wzięła. To była właściwie scena ikonograficzna, taki motyw ikonograficzny znany już bardzo wcześniej, na wczesnochrześcijańskich sarkofagach, ta korelacja właśnie historii Jonasza ze starotestamentowej księgi Jonasza z historią z życia Chrystusa była już dostrzegana i była bardzo często przez artystów przedstawiana. Mamy też dwa rysunki, które ilustrują tę scenę. To jest właśnie rysunek Paula Brilla, jego brata Matisa, także widać, że ten motyw był bardzo popularny i bardzo lubiany. Także ze względu na możliwość pokazania tej walki żywiołów. To taka też parafraza życia ludzkiego, prawda, człowieka, który przez całe życie miota się z różnymi przeciwnościami losu i jest taki utożsamiany, życie ludzkie utożsamiane, prawda, ze statkiem, który opiera się burzy, opiera się falom. Paul Brill chyba większą uwagę jednak przywiązywał z takiego punktu widzenia malarskiego do przedstawiania właśnie żywiołów niż tej historii starotestamentowej. Jak powiadam, nie bardzo tego Jonasza tak na pierwszy rzut oka widać. Widać wielką rybę i przepięknie malowany statek. Ten statek zresztą jest chyba taką pochodną serii rycin Petera Bruegla, tego najstarszego Petera Bruegla, który przedstawiał w takiej serii rycin właśnie potem publikowanych, rozpowszechnianych w grafice, przedstawiał właśnie widoki statków. I to jest taki największy, może najbardziej taki spektakularny obraz. Natomiast mamy jeszcze bardzo piękny obraz Jana Vercollier, malarza z Delft, z kręgu tego słynnego Jana Vermeera van Delft. To jest taki obraz o charakterze wanitatywnym, przedstawia bardzo urodziwego, jasnowłosego młodzieńca, trzymającego wiolę da gamba i smyczek. A w tle widać wirginał, instrument ze słynnej pracowni, antwerpskiej pracowni Reukersów. I na wieku tego wirginału jest taka maksyma sic transit gloria mundi, czyli tak przemija sława tego świata. I tutaj nasuwa się takie skojarzenie, że oczywiście muzyka czy instrumenty muzyczne bardzo często były też takim elementem przypominającym o ulotności ludzkiego życia. One były, instrumenty muzyczne były taką alegorią harmonii, ale też przypominały, tak jak muzyka jest ulotna i istnieje, można powiedzieć w cudzysłowie, w momencie, kiedy jest wykonywana, tak to życie ludzkie też, prawda, trwa jakiś moment i przemija. Przemija sława, przemija bogactwo, ta uroda młodzieńca, czy jego ten bogaty strój, to wszystko są rzeczy przemijające, a o tym właśnie przypomina ta maksyma. Jan Vercollier był mało znanym malarzem, jakkolwiek, jeżeli popatrzymy na obraz, takie reminiscencje sztuki wielkiego Vermeera van Delft w jego twórczości są widoczne. Mamy też w gabinecie holenderskim takie dwa obrazy, które malowane są jednotonowo w takiej konwencji grisaille. To jest jeden Adriana van de Venne, malarza, który ilustrował holenderskie przysłowia i ilustrował także poezję Jacoba Katza. A drugi obraz to jest jedna z wersji kompozycji Achilles wśród córek Likomedesa. Tenże malutki, małych rozmiarów obraz był przypisywany zmiennie albo Rubensowi, albo Van Dyckowi. No nie jest to obraz taki w dokładnym tego słowa znaczeniu, jest to po prostu szkic kompozycji, a oryginał, obraz, który powstał na podstawie tego szkicu, znajduje się w Prado w Madrycie. Oczywiście przedstawia Achillesa, który został ukryty na wyspie Skyros wśród córek Lykomedesa, ponieważ jego matka Tetyda wiedziała, że zginie i usiłowała w ten sposób uratować mu życie. I obraz przedstawia scenę, kiedy Odyseusz i Diomedes demaskują Achillesa w momencie, kiedy ten przebrany za kobietę, kiedy mu się pokazuje klejnoty i uzbrojenie, chwyta za miecz. Więc w tym momencie jest tutaj Odyseusz odkrywa pod przebraniu kobiety, odkrywa Achillesa. Obraz ten nasz jest jedną z kilku. Ja znam dwie wersje jeszcze takiego szkicu. Prawdopodobnie te szkice nie były takimi szkicami sensu stricto, które służyły do wykonania już tej końcowej wersji. Być może, tak jak miał w zwyczaju Rubens, być może szkice te były też pomyślane jako osobne obrazy, które były także przeznaczone na rynek, przeznaczone na handel. Mamy, właściwie jeżeli tak popatrzymy na te 49 obrazów w gabinecie holenderskim, może nie mamy tutaj takich spektakularnych dzieł sztuki pędzla Rubensa, Antona van Dycka, Jana Vermeera van Delft, tych znanych geniuszy malarstwa. Natomiast mamy obrazy reprezentujące niemalże wszystkie gatunki. Mamy pejzaż, mamy portret, mamy sceny rodzajowe, mamy sceny mitologiczne, mamy także takie sceny w wartowniach holenderskie. Także jeżeli ktoś chce zapoznać się z charakterem malarstwa flamandzkiego czy holenderskiego, to w tym gabinecie holenderskim taką dawkę wiedzy rzeczywiście dostanie. Jeżeli mówimy o pejzażach, mamy trzy właściwie, bardzo charakterystycznie pokazujące różnicę między pejzażem holenderskim a pejzażem malowanym przez Holendra, który był we Włoszech. Jak zmienia się kolorystyka obrazu, jak zmienia się sztafaż. Taki mamy obraz, który przedstawia masywne, dorodne dęby Goberta Kamphuysena. I mamy także obraz, który przedstawia pejzaż włoski z taką charakterystyczną włoską architekturą i z roślinnością typową dla tego regionu. To jest obraz Karela di Jardin, który zmienił trochę styl malowania pod wpływem nieba włoskiego. To jest takie lazurowo, różowawe niebo i piaskowej barwy architektura. Oczywiście inne są też rośliny, są cyprysy i pinie zamiast tych masywnych, dorodnych dębów holenderskich. Także zmienia się też sztafaż figuralny na tym obrazie Karela di Jardin, który ma tytuł Gra w morę. To jest taka gra, gdzie pokazywano pewną, dwóch graczy pokazywało pewną liczbę na palcach, na rozkaz i ten, kto zgadł, dostawał punkt tam do pewnego momentu, prawda. To była taka gra tych wędrownych, takich grajków, briganti, różnych wieśniaków. I takie właśnie włoskie typy przedstawia ten nasz obraz. To jest obraz właśnie takiego italianisty holenderskiego, ale mamy też obraz Jana van Kessel, też Holendra, który namalował ruinę zamku Egmont. To był zamek hrabiów von Egmont. Zamek, który w XVII wieku już był ruiną taką bardzo malowniczą, którą chętnie malowali inni artyści, Jakob van Rijsdael czy Hobbema. Właśnie Jan van Kessel, który był uczniem Rijsdaela, też zafascynowany tą ruiną. A ten zamek łączył się bardzo ściśle z historią walki o niepodległość Zjednoczonych Prowincji i historią walki z dominacją habsburską w Niderlandach, ponieważ właściciele tego zamku, hrabiowie van Egmont, z tej rodziny pochodził ten słynny buntownik, przywódca powstania antyhabsburskiego Lamoral van Egmont, który w 1568 roku został stracony razem z van Hornem w Brukseli, co dało oczywiście taki asumpt do tych długotrwałych, kilkadziesiąt lat trwających walk o niepodległość Zjednoczonych Prowincji, które stały się, prawda, potem odrębnym państwem, Republiką Zjednoczonych Prowincji, co na ówczesne warunki XVII wiek, prawda, Republika w odróżnieniu od tej rządzonej w sposób absolutystyczny przez Habsburgów Flandrii. Jeżeli popatrzymy tak na... No jeszcze może warto też wspomnieć o takim atelier alchemika Mateusza van Helmonta. To jest taki osobny temat, który też był bardzo popularny w związku z rozwojem nauki w XVII wieku, bardzo często podejmowany przez artystów. I te obrazy miały w zasadzie takie znaczenie alegoryczne różne. Z jednej strony był to uczony w pracowni, ten alchemik postrzegany jako ktoś, kto, prawda, tę naukę usiłuje, pracuje nad rozwojem nauki, bada, a z drugiej strony taki alchemik, który poszukuje kamienia filozoficznego po to, żeby zamienić metal w złoto, uważany za szarlatana, który usiłuje się szybko wzbogacić i tanim kosztem. I trwoni czas i pieniądze na doświadczenia, które z góry wiadomo, że nie przynoszą żadnego efektu. Więc to jest taka z jednej strony pochwała trudu uczonego, a z drugiej strony jest to taka nagana takiego właśnie rozrzutnego sposobu zdobywania nieetycznego, powiedziałabym, sposobu na zdobywanie pieniędzy. To wszystko zależy od tego, w jakim kontekście ten alchemik jest przedstawiany, bo jeżeli jest pochylony nad księgą, jeżeli jest w jakimś takim atelier, które sprawia wrażenie pracowni uczonego, to wtedy jest to ta interpretacja in bono, prawda? A jeżeli widzimy, że towarzyszy mu kobieta, która pokazuje mu pustą sakiewkę, a dziecko nakłada sobie na głowę pusty garnek, który powinien być gotowany posiłek, no to wtedy wiemy, że to jest ta interpretacja in malo, czyli to jest ten taki krytyka próżnego trudu, który zamiast pracować w pocie czoła i zarabiać i utrzymywać rodzinę, ktoś, prawda, trwoni czas i pieniądze, przyczyniając się do ruiny też życia rodzinnego. Proszę Państwa, w gabinecie holenderskim mamy nie tylko oryginały, mamy też bardzo dużo kopii. No ale tutaj warto powiedzieć, że to nie jest kopia, to nie było pojęcie wówczas deprecjonujące obraz jako coś wtórnego czy no niewartego uwagi, bo mamy kopię obrazu Gerarda Dow, jednego z takich najsłynniejszych malarzy lejdejskich, tak zwanych małych mistrzów, którzy bardzo wielką wagę przykładali do drobiazgowego wykończenia, takie małe klejnoty, obrazy, które przedstawiają zazwyczaj sceny rodzajowe. Mamy też Fransa van Mierisa, kopię Atelier Artysty. O tyle ważny obraz, że to jest jedna z kilkunastu wersji obrazu, który już nie istnieje w tej chwili, ponieważ został zniszczony podczas II wojny światowej, a należał do zbiorów drezdeńskich. Mamy też kopię Kuszenia świętego Antoniego Dawida Teniersa. Tutaj niektórzy historycy sztuki doliczyli się około 100 czy 200 obrazów, które przedstawiały kuszenie świętego Antoniego, a które wyszły z pracowni, spod pędzla Teniersa czy z jego pracowni. I to był taki temat, który był bardzo popularny, taka kontynuacja tych diablerii Hieronimusa Boscha, ponieważ to były sceny, gdzie ten święty Antoni jest kuszony albo przez piękną kobietę, która prezentuje mu jakieś kosztowne naczynia, albo różnego rodzaju stwory i demony pod postacią zupełnie niesamowicie wyglądających jakichś tworów. I to widocznie się podobało, skoro sam Teniers wielokrotnie te w różnych konfiguracjach, w różnych układach kompozycyjnych z różnymi właśnie takimi tworami malował. Natomiast bardzo wiele jest też kopii tych, musiały się rzeczywiście bardzo podobać. No, Teniers należał do jednych z najbardziej kopiowanych malarzy w XVIII wieku. I ten nasz obraz, to Kuszenie świętego Antoniego, mamy dwa takie obrazy. Oba są pochodną kompozycji w Luwrze czy w Rijksmuseum w Amsterdamie. Ten, który jest w gabinecie holenderskim, jest dość późną kopią obrazu, który znajduje się między innymi właśnie w zbiorach Luwru. To jest taki popularny temat w XVII wieku kuszenia świętego Antoniego, oparty jeszcze o wczesny Jakuba de Voragine, żywot świętego Antoniego. No oczywiście wiemy, że święty Antoni na pierwszy jakiś taki początek tej jego legendy, no to jest prawda biografia, która jest napisana przez Atanazego z Aleksandrii w IV wieku, ale wyjątkową popularnością, tak jak święty Hieronim w czasach protestanckich, tak święty Antoni jakąś wyjątkową popularnością cieszył się w wieku XVII. Jeżeli mówimy o takich scenach rodzajowych, to może też takie ciekawe są sceny w wartowniach. To są ci tacy żołnierze holenderscy, którzy prezentują nam taką modę już pod wpływem francuskim, tych takich skórzanych mundurów holenderskich. Warto też powiedzieć, że malarstwo holenderskie było uważane za malarstwo realistyczne przez bardzo długi okres czasu, w XIX wieku podziwiane przez badaczy, przez historyków sztuki, przez znawców, kolekcjonerów, miłośników sztuki jako takie właśnie bardzo realistyczne umiejętności oddawania natury. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że malarze holenderscy nie wychodzili w plener ze sztalugami po to, żeby malować swoje obrazy, natomiast no, robili w plenerze szkice, obrazy oczywiście powstawały w pracowni. Natomiast okazało się, że to nie do końca prawda jest, dlatego że obrazy holenderskie mają zazwyczaj znaczenie alegoryczne. To było takie znaczenie moralizatorskie, one często piętnowały różne wady, przywary, bardzo często były ilustracją poezji, ilustracją jakichś takich moralizatorskich przysłów holenderskich. I każdy właściwie nie tylko kupowano je ze względu na taki urok estetyczny, na te walory estetyczne, natomiast także bardzo często ten walor moralizatorski też pełnił w przypadku obrazów holenderskich bardzo, bardzo ważną rolę. W 1641 roku taki holenderski malarz Philips Angel, czynny w... Potem on zresztą był malarzem na dworze szacha Abbasa, wygłosił taki w dzień świętego Łukasza, patrona malarzy, wygłosił taką pochwałę malarstwa. I właśnie w tej swojej pochwale malarstwa dokonał takiego porównania malarstwa z poezją, czy malarstwa z rzeźbą. I to taka była jego wypowiedź charakterystyczna. Właśnie chwalił malarstwo, uważał za taką sztukę wyjątkową właśnie ze względu na to, że potrafi doskonale naśladować naturę. Także ten aspekt odtwarzania natury zawsze był obecny. Ci malarze lejdejscy, mali mistrzowie byli cenieni właśnie głównie z tego powodu, że potrafili przepięknie oddać wręcz no, drobiazgową dokładnością naturę. No i może warto też powiedzieć o tym, że tacy jak chociażby Gerard Dow, czy no nie mamy oryginałów, nie jesteśmy w stanie tego tak w naszym gabinecie holenderskim stwierdzić, ale czy Gerard Dow, czy Frans van Mieris, czy Gerard Terborch, mamy też obraz, to jest kopią według Gerarda Terborcha, takie konsultację lekarską, gdzie lekarz na podstawie wyglądu moczu w naczyniu usiłuje postawić diagnozę lekarską. To jest tak w przypadku alchemika też taki walor edukacyjny, moralizatorski, że to jest praktyka jakkolwiek wówczas powszechna, no niekoniecznie precyzyjnie jest w stanie taki lekarz określić, prawda, chorobę. Ale mówię o Terborchu, o Gerardzie Dow czy Fransie van Mierisie ze względu na to, że to byli malarze, którzy bardzo pięknie potrafili oddać lśnienie, miękkość, mięsistość tkanin. Oczywiście byli też świetnymi kolorystami. No, tak jak powiedziałam, no nie jesteśmy w stanie tego na podstawie naszych kopii stwierdzić. Niemniej jednak pewne te walory takie niemalże dotykalne są na tych obrazach, w tych obrazach widoczne.
Ja się chciałem spytać, czy te 49 obrazów, tak, które tam wiszą w tym gabinecie, czy one się zmieniają, czy one są, to jest stała ekspozycja?
To jest stała ekspozycja, ponieważ dla tych obrazów zostały zaprojektowane specjalnie ramy i one zostały dopasowane do ścian. To są takie sekwencje, na każdej ze ścian jest 6 obrazów. 4 małe po środku, 2 duże, 1 u góry, 2 u dołu. I na każdym segmencie ścian to są takie 4 narożniki, prawda? I w każdym z tych narożników właśnie jest po tych 6 obrazów. 4 małe we w środku i po jednym u góry i 1 u dołu. Także to jest zaprojektowane wnętrze, obrazy dopasowane do wnętrza, a do obrazów po prostu są dopasowane ramy, wykonane tutaj zresztą w pracowni stolarskiej na Wawelu. No i oczywiście od tego odstaje trochę ten Paul Bril, który wisi nad drzwiami, tak poza tą taką strukturą, taką ścisłą. Taka szachownica obrazów. Kolekcje dopełniają też rzeźby, 2 rzeźby. Stół jest nakryty dywanem, tak żeby, to też jest takie wzorem, tutaj było malarstwo holenderskie, gdzie te kobierce były tak kosztowne, że prawda, kładziono je nie na podłodze, tylko na dywanie. To były zresztą sprowadzane przecież z daleka luksusowe towary.
Czyli to taki rodzaj obrusu, tak właściwie?
To był nawet nie tyle obrusu, bo na obrusie prawda, no, stawiamy różne rzeczy do zestawy stołową, prawda? Natomiast to były takie. No mamy ten taki obrus, mamy taki dywan na stole właśnie na tym obrazie Jana Ferkolie, czy na Michela van Muschera. To jest taki charakterystyczny, tych takich skromnych w zasadzie, ale mimo wszystko zasobnych wnętrzach, bogatych holenderskich mamy właśnie takie kobierce wschodnie. Mamy bardzo mało martwych natur niestety. Tutaj ten gatunek malarstwa jest dość słabo reprezentowany w zbiorach wawelskich. Mamy w zasadzie trzy martwe natury, jedna już z początku XVIII wieku, którą dostaliśmy nie tak dawno od Krystyny Czapskiej, takim darze wielkim z roku 2000. Natomiast no, nie mamy takich okazałych martwych natur, jakie były popularne w Holandii. Mamy malutki obrazek przedstawiający ptaki, martwe ptaki, natomiast nie mamy tych wielkich, rozbudowanych, bogatych, martwych natur z kosztownymi szkłami czy srebrnymi naczyniami, homarami, takich martwych natur, które były malowane do bogatych wnętrz patrycjuszy holenderskich. Ta nasza martwa natura chyba była namalowana dla raczej skromnego kolekcjonera czy do skromniejszego domostwa.
No świetnie, czyli zapraszamy w takim razie na tą wystawę stałą.
Zapraszam
jak
Państwa.
Jak tylko będzie można.
Tak, jak tylko będzie zamek otwarty, mam nadzieję, że już niedługo.
No bo rozmawiamy w listopadzie 2020 roku, kiedy wszystko jest pozamykane właściwie przez pandemię. No ale to się szybko zmieni, mam nadzieję.
Mamy nadzieję, że no, za dwa miesiące od nowego roku będzie można już do gabinetu holenderskiego wejść. Tym bardziej, że te wnętrza zostały udostępnione publiczności nie tak dawno. No a udostępniliśmy wnętrza, a przyszła pandemia i musieliśmy zamknąć.
I sobie pójdzie.
I sobie pójdzie, tak.
Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.